Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko z warszawskiego studia RMF FM, a gdzieś hen daleko, czyli w swoim warszawskim mieszkaniu. Dzięki Skype'owi będzie z nami rozmawiał Maciej Gdula. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Poseł Lewicy, twórca nazwy Wiosna, członek tej partii. Ale o tym za moment, bo najpierw informacja z, no właściwie jest tak, z ostatnich chwil. Prezydent Duda ułaskawił Jana Śpiewaka, aktywistę miejskiego skazanego za zniesławienie pani Ćwiąkalskiej, pani mecenas Ćwiąkalskiej, która brała udział w czymś, co on nazywa aferą reprywatyzacyjną, broniła jednego z dżentelmenów. Właściwie nie była, reprezentowała jednego z dżentelmenów. To dobra wiadomość?
No ja się cieszę, ja Jana Śpiewaka broniłem. Uważałem, że ten wyrok sądu jest niesprawiedliwy. W tym sensie, że Janek Śpiewak jest przede wszystkim działaczem społecznym, kimś, kto naprawdę nie chciał na procesach zarobić, nie był stroną procesów reprywatyzacji w żaden sposób. Był chłopakiem, który się zaangażował ze względu na to, że czuł, że dzieje się coś złego ludziom i za to został skazany. Źle się stało, że został skazany, dobrze, że jest ułaskawiony. Muszą być tacy ludzie jak Śpiewak, którzy stają po stronie słabszych.
Tak, mam wrażenie, że to jest właśnie Polska w pigułce czasami niestety i to jest smutna konstatacja, że jedynym chyba skazanym prawomocnym wyrokiem w aferze reprywatyzacyjnej jest Jan Śpiewak. To mi trochę przypomina sprawę Pyjasa, gdzie jedynym skazanym prawomocnym wyrokiem w tej sprawie jest Bronisław Wilczyn.
No, to jest coś w ogóle złego, że w dyskusji o tym wyroku w ogóle nie brano pod uwagę czegoś, co jest moim zdaniem ważne i co jest ważnym elementem funkcjonowania sądów, to znaczy poczucia społecznej sprawiedliwości. Znaczy, rzeczywiście było tak, że jest afera reprywatyzacyjna. Jedna osoba, która dostaje wyrok, to jest ktoś, kto się zaangażował po stronie lokatorów. No, tak być nie może.
To porozmawiajmy przez moment o polityce, bo mamy dzisiaj, proszę pana, 3 tygodnie do ostatniego dnia kampanii. Za 3 tygodnie będzie piątek, a później już cisza wyborcza. No i jak panu się podoba, zadowolony jest pan z notowań, z kampanii Roberta Biedronia?
No to jest trudna kampania i Lewica nie jest tutaj w innym położeniu niż cała reszta kandydatów. Na przykład Andrzejowi Dudzie spadło poparcie o 24 punkty procentowe.
A to wie pan, że to jest, tutaj się socjologowie spierają, bo jest pytanie, przy jakiej frekwencji były mierzone te jego 60%, a ja mam wrażenie, że ono wróciło do poparcia sprzed pandemii tak naprawdę, poparcie dla prezydenta Dudy.
Możliwe, że tak, ale startował ewidentnie z bardzo dużym poparciem. Był o parę długości dalej niż inni kandydaci. No i teraz jest w zasadzie w okolicach 38-40%. Są jeszcze 3 tygodnie, zobaczymy jak to będzie.
No dobrze, ale ja rozumiem, że martwi pana los Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to szlachetne. A Włodzimierz Czarzasty 2 tygodnie temu ogłaszający restart kampanii pańskiego kandydata, czyli Roberta Biedronia, bo przypomnę, że pana kandydatem jest Robert Biedroń, mówił, wykręcimy taki wynik, że niedowiarką spadną maski z ust i jak na razie muszę powiedzieć, że jesteście na dobrej drodze, bo 2%, jakie ma Robert Biedroń, to nawet o ułamki, ale mniej niż miała Magdalena Ogórek.
No 2% to było chyba tylko w jednym
sondażu. Nie, proszę pana, mam 2 sondaże przed sobą z ostatniego tygodnia. Sondaż dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej, robiony przez United Service i tam jest 2,2. Ciut bardziej łaskawy jest Ibris dla WP.pl. Ibris daje Robertowi Biedroniowi 2,3. Są też wewnętrzne sondaże PiS-u. Ja zawsze w takie wewnętrzne sondaże mniej wierzę, ale tam jest 2,7 dla Roberta Biedronia. No, pod tym względem są zgodne. W żadnym nie ma nawet 3%.
Są też sondaże, w których ma 4. Dzisiaj rano taki sondaż czytałem, ale jasne, to że wypas. Nie będziemy się spierać o 2 punkty procentowe. Wyniki nas nie satysfakcjonują i oczywiście robimy wszystko, żeby były lepsze. Na pewno Lewica ma dość duże poparcie jako formacja, bo właśnie, to też wychodzi
Maciej
z sondaża,
Gdulej, poseł Lewicy jest państwa i moim gościem. I panie pośle, jak ratować Lewicę przed Biedroniem, bo widać wyraźnie, że Lewica w sondażach ma 14, 9 w jednym, czyli niewiele, no ale w granicach 10, nawet ponad 10 ma. A Robert Biedroń ma 1/5 tego, co ma Lewica? Co jest nie tak?
Zawsze wybory prezydenckie są niezwykle trudną kampanią i dla kandydatów, i dla partii. To jest zawsze wyzwanie. No ja przypomnę tylko, że giganci polskiej polityki, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, przegrali wybory prezydenckie. Tak? Wydaje się, że to są takie łatwe wybory, a tutaj ludzie, którzy trzęśli polską polityką, padli.
Ale panie pośle, nikt nie mówi, że Biedroń powinien w tej chwili prowadzić w sondażach, ale jednak 1/5 poparcia tego, co ma jego partia, to jest poważny problem i pan to wie, tylko rozumiem, że pudruje pan rzeczywistość na okoliczność naszej rozmowy.
Nie, oczywiście sytuacja jest poważna i my staramy się dotrzeć do wyborców Lewicy i przekonać ich do tego, że powinni oddać głos na kandydata Lewicy, bo to jest jedyny postępowy kandydat.
Ale jak widać, wie pan, nawet Lewica zdaje się nie wierzyć w Roberta Biedronia. Lewica nie wierzy w Lewicę. Najpierw małżeństwo Kwaśniewskich, oddzielnie, ale jednak wsparło Rafała Trzaskowskiego. Pani Kwaśniewska powiedziała wprost, że ona będzie nawet w pierwszej turze głosowała na Rafała Trzaskowskiego. Już nawet Leszek Miller, no, taka bardzo emblematyczna postać dla polskiej lewicy, też mówi, że w zasadzie to w drugiej turze to on bardzo chętnie na Trzaskowskiego, bo już na niego głosował. No, proszę pana, trudno znaleźć entuzjastę, który powie, tak, Biedroń, hurra, idziemy naprzód.
No nie, ja na Biedronia patrzę z dużym entuzjazmem.
Oj, to widać po panu,
uważam,
naprawdę.
Że jest świetnym kandydatem i mówię to serio. No, wiele razy nie wiem, widziałem na przykład Roberta Biedronia, który był zły, który był zmęczony. Nie, ale dokończę. Był na przykład zmęczony, ale nie widziałem Biedronia na przykład, który kombinował, a słuchajcie, na przykład nie ruszajmy kwestii klimatycznych, bo one są kontrowersyjne, powiemy o tym przy następnej kampanii. On jest kandydatem wartości i w tym sensie bardzo pasuje i powinien pasować lewicowym wyborcom. Bo pierwsza tura jest od tego, żeby głosować za czymś. W drugiej turze głosuje się przeciw. Jeszcze na przeciw Dudzie zdążą lewicowi wyborcy zagłosować.
Zagłosują przeciw Dudzie? Sam pan mówił na przykład, że dawał przykład Jana Śpiewaka, człowieka, który wystąpił przeciwko mafii reprywatyzacyjnej. No tej mafii, z którą nie walczy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Pan na kogo będzie głosował w drugiej turze, jeśli jakimś zrządzeniem opatrzności nie będzie w niej Roberta Biedronia?
Zastanowię się. To nie jest tak, że wyborcy w oczywisty sposób
dobrze, do kogo panu dzisiaj
głosować
byłoby
na kandydata, dobrze, panie pośle, od tego, co on powie na przykład do wyborców.
Panie pośle, do kogo dzisiaj byłoby panu bliżej? Do Rafała Trzaskowskiego czy do Andrzeja Dudy?
Powiem tak, że Andrzej Duda dowiódł, że nie powinien być prezydentem na różne sposoby i uważam, że w dzisiejszej sytuacji, patrząc na to, jak wygląda partia rządząca, dobrze by było, żeby w Pałacu Prezydenckim znalazł się ktoś, kto patrzy partii rządzącej na ręce i jest takim nadzorcą tej partii. Więc choćby z tego względu jest mi daleko do Dudy, czy jest mi blisko do kogoś, kto stanie przeciwko niemu w drugiej turze, tego jeszcze nie wiem. I też jest pytanie, czy ta osoba zrobi jakiś gest w stronę wyborców Lewicy, jeśli właśnie Robert Biedroń nie będzie drugi.
Na rmf24.pl i w interi.pl o gestach i o twardej polityce. Dalszy ciąg mojej rozmowy z Maciejem Gdulą, posłem Lewicy, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Ja tym razem nie na Podlasie, nie wiem jak państwo.
Dziękuję uprzejmie.
No dobrze, to my zostaniemy jeszcze przy polityce. Jak pan tak mówi, że wszyscy tylko nie Duda, to ja sobie myślę, że w gruncie rzeczy to was bardzo niewiele naprawdę różni. Z perspektywy wyborcy, to co różni Roberta Biedronia od Rafała Trzaskowskiego? Od Rafała Trzaskowskiego, który mówił teraz jakby mniej chętnie, ale mówił, że on chciałby być tym prezydentem, który jako pierwszy udzieli ślubu małżeństwu homoseksualnemu. Od Rafała Trzaskowskiego, który chodził na paradę równości. Mówię specjalnie o tym, bo to są wasze postulaty, przecież wasza wrażliwość. To właściwie może zamknijmy ten interes i powiedzmy tak, Trzaskowski jest okej, bo on ma szansę powalczyć z Dudą.
Ja powiem tak, po pierwsze różni Trzaskowskiego od Biedronia w sensie pochodzenie po prostu i to mówię jako socjolog. Biedroń to jest chłopak z Krosna, to jest chłopak, który przeszedł bardzo długą drogę, rozumie problemy średnich, małych miast, rozumie co to znaczy walka.
To jest najbardziej odosobniona opinia, jaką ostatnio słyszałem, bo Robert Biedroń rzeczywiście urodził się, zdaje się, on się rzeczywiście urodził w Rymanowie i pochodzi z tego małego miasta, ale on się tak bardzo wysferzył, on jest tak bardzo europejski, że właściwie Polska to dla niego za mało. On pokazuje całym sobą, że to jest jakiś mały, prowincjonalny kraj gdzieś w Europie, na rubieżach Europy, a on jest politykiem z serca tejże Europy.
No nie, jednak ja Biedronia widziałem wiele razy w akcji, w rozmowie z ludźmi. On jest bardzo bezpośredni. To nie jest ktoś, kto by Europejczyk, który się przyjechał pochylić nad jakimiś aboryganami, tylko to jest ktoś, kto rozumie tych ludzi, naprawdę. Znaczy ktoś, kto łatwo wchodzi w interakcję, ktoś, kto jest otwarty, wrażliwy. I ta wrażliwość wzięła się z tego, że on wie, że może być źle, że może być ciężko.
Ale to panie pośle, panie profesorze, to dlaczego ludzie tego nie widzą? Dlaczego ludzie nie poszli za tym? Widzi to tylko te 2%? Niech będzie nawet 4%, przepraszam, już nie spierajmy się, tak?
Jest tak, że są jeszcze 3 tygodnie kampanii. Ta kampania będzie się toczyć trochę inaczej niż te wcześniejsze części kampanii, które były w pandemii, w zamknięciu. Robert Biedroń będzie mógł wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi. To jest coś, co jemu i dobrze wychodzi, i wtedy jest przekonujący, więc
każdy
jest
mówi,
jeszcze 3 tygodnie.
Każdy
na to,
mówi, że on dobrze wypada w kontakcie z ludźmi i ja myślę, że on, że każdy z kandydatów może mieć takie poczucie. Wie pan, bo idą na spotkanie i tam lgną do nich jego zwolennicy. Andrzej Duda kwitnie, czuje się jak pączek w maśle. Rafał Trzaskowski wzbudza entuzjazm. Zachwyceni są wszyscy Kosiniakiem, Kamyszem. Robert Biedroń, jak słyszę, też czuje się w swoim żywiole. No, po prostu będziemy mieli z 5 prezydentów.
To jasne, że można się trochę wyśmiewać z tego, że każdy sztab prezentuje taki oficjalny optymizm, ale prawda jest taka, że Biedroń naprawdę dobrze wypada w kontakcie z ludźmi. To jest coś, co on potrafi robić, w czym jest przekonujący.
Ale no ludzie nie chcą mieć z nim kontaktu, na Boga Świętego. Sondaże pokazują, że mówią nie dzięki, cześć.
Nie zgodziłbym się. Ja patrzę na te z optymizmem na to, że my mamy jako Lewica 10% w sondażach i to są ludzie, o których na pewno możemy zawalczyć. Ale to są ludzie, których na pewno możemy przekonywać i to jest, no to jest tak jak w Afryce, tak? Czy widzimy ludzi bez butów i zastanawiam się, czy to potrzeba butów, czy tutaj nikt butów nie kupi. No ja jestem akurat z tej frakcji, która mówi, ci potrzebują butów. I potrzebują Biedronia.
Dobrze, Robert Biedroń będzie dawał państwu buty, tyle z tego zrozumiałem, ale to zostawmy w takim razie Roberta Biedronia i jego problemy kampanijne. Jak patrzę na te wybory, to rzeczywiście widać wyraźnie, że Rafał Trzaskowski to był dobry ruch. To był dobry ruch Platformy po tym, no, co się działo z kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ale pytanie do pana, profesora socjologii, brzmi, czy Rafał Trzaskowski, o którym jeden z publicystów napisał per panicz, że to jest człowiek, który takie mniej więcej taki wizerunek prezentuje. Czy ten elitarny Rafał Trzaskowski będzie kimś, kogo kupi polska prowincja? Bo to tam się wygrywa wybory.
No to jest bardzo dobre pytanie, bo oprócz tego, bo oprócz pochodzenia, Trzaskowski jest jeszcze prezydentem Warszawy, też miasta, które nie jest ulubionym miastem Polaków.
Ale Kaczyński też był prezydentem Warszawy i wygrał.
To prawda, ale jest coś takiego rzeczywiście w Trzaskowskim, że ludzie mogą go postrzegać jako kogoś odrealnionego, kogoś, kto jest reprezentantem takiej modernizacji, która chce uciec od Polski. Chce Polskę zostawić z tyłu, gdzieś pognać w świat, w nowoczesność, w szkło, w kamień.
Znaczy, chciałbym powiedzieć, że to wy akurat jesteście tego najlepszym przykładem, ale miałem się nie wyzłośliwiać i chętnie pana posłucham, bo to ciekawe, co pan mówi. No dobrze, ale Rafał Trzaskowski ma też 3 tygodnie kampanii. Może on powie, nie, dość tego, patrzcie na Dudę, to jest zły kandydat. I ludzie to sobie pomyślą, ha, z dwojga złego, to może jednak lepszy jest ten Trzaskowski. Nawet jeśli nie do końca nasz.
Na pewno w ogóle druga tura to jest głosowanie przeciw. I też będą ludzie, którzy będą głosowali na Dudę, żeby na pewno Trzaskowski nie został prezydentem. To,
a kogo będzie więcej?
Jestem przekonany.
Kogo będzie więcej, panie profesorze?
W moim przekonaniu będzie bardzo ostra, zażarta walka do końca. I ci, którzy dzisiaj patrzą na Trzaskowskiego i mówią sobie, a ten to już na pewno jest w pałacu, już powinien tam rozdzielać pokoje, to powinni się głęboko zastanowić nad sobą.
To Leszek Miller, będzie pański, no właściwie nie wiem jak powiedzieć, kolega, bo on nie należy chyba do Nowej Lewicy, no ale to Leszek Miller mówi, że jego zdaniem wygra Trzaskowski.
Ale moim zdaniem to nie jest pewne, kto wygra. Trzeba mobilizować swój elektorat i trzeba trafić do elektoratu, który nie jest organicznie powiązany z kandydatami. To dotyczy i Dudy, i Trzaskowskiego. Trzaskowski ma pewną przewagę, bo jest kandydatem, który jest w mniejszym stopniu zdefiniowany. Duda już jest dzisiaj Dudą. Już wiadomo, kim będzie. Trzaskowski jeszcze może powalczyć o zupełnie różnych, nowych ludzi.
O tych,
nowe
którzy
grupy.
Nie wiedzą, kim on jest? Jaki jest?
O tych, którzy na przykład mają jakieś zupełnie nowe, nieznane nam nadzieje na prezydenturę. Na przykład pytanie, jak będzie z elektoratem Szymona Hołowni, na kogo on pójdzie głosować, nie? Czy nadzieja będzie przy Trzaskowskim, czy
no nie,
przy
Dudzie? Trudno sobie wyobrazić, żeby elektorat Hołowni poszedł głosować na Dudę jednak.
No ale z drugiej strony Szymon Hołownia jest dość katolicki, dość jest przy kościele, jest taki uduchowiony.
Ale więc błagam tutaj... pana, to jest kandydat, który najczęściej i najgłośniej krzyczał na biskupów. To w bliskiej panu krytyce politycznej przeczytałem, że Szymon Hołownia jest najlepszym kandydatem opozycji. On już przestał być kościółkowy, przestał być kaznodzieją. Już chce być
ciekawe,
z mainstreamu.
Kto to pisał w tej krytyce. Ja tam pamiętam, że moją odpowiedź na list do lewicowych wyborców Hołowni. Wcale nie mówiłem, że jest najlepszym kandydatem opozycji. Druga tura będzie trudna i pytanie jest w ogóle, jakie będą tematy. W moim przekonaniu głównym tematem będzie styl rządzenia i to, jak sprawuje władzę Prawo i Sprawiedliwość, jaka będzie rola prezydenta wobec tego sposobu sprawowania władzy, a nie będzie
tym
już prawdopodobnie
pandemii. Zdaje się, że mamy jakieś poważne problemy techniczne, bo ja pana w ogóle przestałem słyszeć, co oczywiście nieco utrudnia rozmowę, bo ja oczywiście mogę sam mówić, ale to wtedy nie będzie aż tak fajnie. Nie, niestety, ja przepraszam bardzo pana. Nic nie słyszę i to oznacza chyba, że albo któryś z kolegów przyjdzie i mi poprawi mój, poprawi mi to, albo będziemy musieli zakończyć tę rozmowę. Ale ponieważ pana, zdaje się, ludzie słyszą, to ja zadam to pytanie i najwyżej nie będę znał odpowiedzi. Proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem Szymon Hołownia to jest taka efemeryda, że wystrzeli w kosmos raz i to już po nim, czy też to będzie trwała część polskiej sceny politycznej? Szymon Hołownia mówi, że zakłada partię.
W każdej kampanii prezydenckiej w zasadzie jest tak zwany czarny koń. Ktoś, kto pojawia się znikąd i robi dobry wynik. Jeżeli jest krótki okres pomiędzy wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi, to łatwiej jest założyć partię i wejść do parlamentu. Teraz takiej sytuacji nie mamy. To są trzy długie lata, kiedy trzeba funkcjonować w polityce bez wyborów. To jest bardzo trudne, więc to jakby kalendarz gra przeciwko Hołowi. No i zobaczymy, jaki będzie miał ostatecznie wynik, ile osób przekona. No, na pewno kalendarz nie gra na rzecz Szymona Hołowi.
Ale wie pan, no dobrze, kalendarz teraz na niego nie gra, ale to jest pytanie... Może on się jakoś, nie wiem, dogada z Platformą, stworzą nową formację. Wielu polityków mówi, że projekt Platformy, tak jak oni to nazywają, też już dobiega końca.
To jest na pewno ważne pytanie, bo na przykład jeżeli hipotetycznie założymy, że Trzaskowski wygrywa wybory prezydenckie, to to tworzy w ogóle nową rzeczywistość na opozycji, bo Trzaskowski też nie jest takim korem Platformy, to nie jest ktoś, kto jest w rdzeniu, on zawsze się trzymał troszeczkę na uboczu. No pytanie, jakie to procesy uruchomi. Sam jestem ciekaw, ale to jest, no właśnie, to jest coś, czego nie możemy do końca przewidzieć. No to się zadecyduje dopiero za 3 tygodnie.
Dobrze, to był ten fragment rozmowy z profesorem Maciejem Gdulą. Ja bym na chwilę jeszcze wrócił do rozmowy z posłem Maciejem Gdulą, z politykiem Lewicy. Nie ma pan takiego wrażenia, że taki triumvirat na lewicy, czyli trzech liderów, Czarzasty, przepraszam, alfabetycznie to byłoby tak, Biedroń, Czarzasty, Zandberg, że ten czas się skończył, że pora na jednego lidera, na kogoś, kto poniesie sztandar lewicy? I czy nie myśli pan, że na przykład, tak wielu publicystów wam podpowiada, lepszym kandydatem na prezydenta byłby Adrian Zandberg teraz?
No to jest takie gdybanie, no kto byłby lepszy, zobaczymy, jakie będą ostatecznie wyniki. Natomiast ten triumvirat, on jest po pierwsze realny, to znaczy to są realnie trzy różne partie z różnymi wrażliwościami, z różnymi momentami wejścia w polską politykę, z odmienną wrażliwością. Po drugie, to jest coś, co wychodzi dość dobrze w Sejmie, to znaczy my naprawdę mamy dobrze funkcjonujący klub, dogadujemy się ze sobą. Było przecież takie przekonanie, że my w zasadzie na pewno się zaraz pokłócimy, że razem
nic
nie wejdzie
tak nie
do klubu.
Nic tak nie jednoczy jak pieniądze. Gdybyście się pokłócili, podzielili się na koła, to koło Razem czy koło Wiosny nie miałoby po prostu pieniędzy na działalność.
To byłby klub Wiosny, ale to nie jest najważniejsze. Nie, dla nas ważne było to, że weszliśmy z jakąś obietnicą współdziałania i musimy być tej obietnicy wierni. Serio tak było. I mielibyśmy po prostu o wiele mniejszy wpływ, gdybyśmy się podzielili. I bylibyśmy w sumie, moim zdaniem, bardziej przewidywalni, nudni, bo każdy by grał w swoją grę. Teraz musimy się ze sobą dogadać. Często wymyślamy nowe rzeczy, mamy nowe pomysły właśnie dzięki współpracy.
To panie pośle, zostawmy w takim razie politykę. Jakiś czas temu, tuż przed pandemią, zrobiłem z panem wywiad do gazety. No i pan mówił wtedy dziennikowi Gazecie Prawnej, że nigdy jeszcze nie rozmawiał z ojcem o akcji Hiacynt. O tej akcji, którą pański kolega nazwał milicyjną obławą na gejów. A pytałem pana o to, że pański ojciec był wtedy wiceministrem spraw wewnętrznych, kiedy generał Kiszczak tę akcję rozpoczynał. Rozmawiał pan już z tatą o tym?
Rozmawiałem, tak.
I co panu powiedział ojciec o akcji Hiacynt?
On niewiele o tym wie, bo zajmował się wtedy...
Bo był zastępcą Kiszczaka i nie mógł tego wiedzieć.
Nie, był już wtedy dość na wylocie z ministerstwa. Ta akcja zaczęła się...
A dokąd wyleciał? Proszę przypomnieć naszym słuchaczom, dokąd to wyleciał pański ojciec od generała Kiszczaka?
Przeniósł się do KC, ale to było tak,
czyli
że Kiszczak
od generała
chciał się
Kiszczaka
go, chciał
wyleciał
się
do generała
pozbyć.
Jaruzelskiego, tak?
Do generała Jaruzelskiego, tak. Mm-hmm. Kiszczak nigdy nie pogodził się z tym, że ma ministra, który jest cywilem, który nie jest pod jego kontrolą i jest w zasadzie człowiekiem Jaruzelskiego w ministerstwie.
Ja wiem, że pan chętnie będzie o Kiszczaku i Jaruzelskim, zwłaszcza kiedy obaj nie żyją.
No ale to ja zacząłem.
Nie, ja chciałem pana spytać o akcję Hiacynt. Ja chciałem pana spytać o akcję Hiacynt. I o to, czy pan, człowiek lewicy. To mnie zdziwiło. Pan do 2020 roku nigdy nie rozmawiał z ojcem. Wiceministrem spraw wewnętrznych za Kiszczaka, zastępcą Kiszczaka, kiedy była akcja Hiacynt. Pan nigdy z nim o tym nie rozmawiał. I to jednak muszę powiedzieć...
No teraz już rozmawiałem.
I nadal nic, bo nadal nic nie wiem.
No tak, ale no, co mam panu powiedzieć, że...
Może prawdę przez moment.
Ale o czym, że ojciec coś wiedział, czy powiedział mi jakieś tajemnice, których nie chcę zdradzić. Akcja się zaczęła jesienią 85 roku i trwała do 87. Przez większą część tego czasu już mojego ojca w ministerstwie nie było, ale on wtedy był zaangażowany w sprawy związane z kościołem, wyjaśnienie sprawy Popiełuszki. To były najważniejsze rzeczy dla niego.
Co tam było do wyjaśniania, przepraszam, wyjaśnienie sprawy Popiełuszki? Chcę panu powiedzieć, że Popiełuszko w 85 roku zdecydowanie już nie żył i to już było po procesie. Wszyscy doskonale wiedzieli, kto zabił księdza Popiełuszkę, no i kogo należy kryć w związku z tym śledztwem również.
No nie, było pytanie o to, kto jest odpowiedzialny za wydanie rozkazu, czy to była akcja, która została wymyślona przez tych, którzy ją dokonali, czy to było coś wyżej, czy inspiracja była ze środka, czy z zewnątrz. No, to były wszystko sprawy, które też w wewnętrznym śledztwie chciano wyjaśnić.
W wewnętrznym śledztwie. Ach, te wewnętrzne śledztwa SB, naprawdę to wzruszająca historia. Pytam pana, bo wydawało mi się, że dociekliwy socjolog, zainteresowany w końcu polityką, mógłby te rzeczy wyjaśnić. No ale dobrze, rozumiem, że na nic więcej nie możemy liczyć. Po prostu już pamięć nie ta i wiedza nie ta, prawda?
Jest pytanie o to, znaczy jak pan pyta o to, jaka jest moja ocena tego, skąd się wzięła akcja Hiacynt, która jest oczywiście oburzająca, była wykluczająca dla tego środowiska, tak? Infiltrowano je, zbierano materiały po to, żeby ludzi kontrolować, zastraszać. Ale też kontekstem było wtedy pojawienie się AIDS. Było takie przekonanie, że trzeba zbierać informacje na temat tego środowiska, bo tam pojawia się ta choroba i trzeba mieć jakiś wgląd w to, kto jest osobą homoseksualną, bo to może w jakiś sposób zapobiegać AIDS.
Naprawdę, epidemiolodzy od Kiszczaka, to muszę powiedzieć, wzruszająca historia. Zostawmy to. Jak pan przeżył pandemię? Chciałem pana spytać.
Ciężko. Ciężko, to jest trudne doświadczenie dla osób z dziećmi, które muszą i prowadzić zajęcia online, i dzielić mieszkanie na cztery, szukać sprzętu, żeby organizować mity. To był ciężki okres i wciąż jeszcze się nie skończył.
Stracił pan na tym finansowo? Pytam, bo przecież pan osiąga całkiem spore dochody z wynajmu nieruchomości.
Każdy, myślę, że każdy, wielu Polaków straciło, wszyscy, którzy są poza stabilnymi etatami, którzy prowadzą biznes.
A pan?
Którzy mają
jakieś dochody.
Tak, straciłem, na pewno pana redaktora to ucieszy, straciłem.
Nie, dlaczego mam mnie to cieszyć, że ktoś traci pieniądze? Nie, mnie to nie cieszy, wie pan, naprawdę, ja martwię się o swoje pieniądze i tyle, a że pan zarabia, to dobrze, no, ma pan nieruchomości, to je pan wynajmuje i już.
Musiałem się z częścią wynajmujących dogadać na temat obniżenia czynszu albo w ogóle zawieszenia. Także myślę, że w ogóle dobrze, jeżeli ludzie tak robili, bo trzeba jakoś przetrwać, trzeba sobie nawzajem pomagać.
I pan pomógł, i pan się dogadał.
We własnym, dobrze pojętym interesie. Lepiej jest się dogadać i tak prowadzić interesy, żeby obie strony były zadowolone.
Kapitalista, kamienicznik Maciej Gdula był państwem moim gościem.
Dziękuję bardzo.
To ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia, do zobaczenia.